Tam pierwszy tom. Nówka, tom, bo to mieliśmy wtedy nowy, chyba ten zielony taki tom. I widać, do kiedy mógł poczytać ten człowiek. I przyniósł jakieś 2-3 tygodnie, przynosi tom. Bardzo ciekawe. A przeczytał pan? Nie. Dlaczego nie? Nie było ciekawe, było bardzo ciekawe, ale doszedłem do takiego momentu, że musiałbym podjąć decyzję. W lewo albo w prawo. Ja jeszcze nie chcę takiej decyzji podjąć. Czyli zatrzymał się tak, jakby może połowa czy czwarta tego tomu. Identycznie. Wzbudziło to w nim niepokój, ale zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności i powiedział: ja wychowywuję, dalej nie chcę. Dlatego ci, co nie mają wiary, co nie znają Jezusa Chrystusa, nienawidzą tych, którzy starają się postępować z drogą Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że jedni są zainteresowani, a drudzy są zmieszani, a trzeci nienawidzą. Z tego samego powodu Żydzi kogo nienawidzili? Jezusa Chrystusa. Czy on im jakąś krzywdę uczynił? Czynił dobrze. Cuda. Leczył. Pomagał. Tłumaczył Słowo Boże. A oni go odrzucili, ukrzyżowali. Czyli czystość i świętość charakteru właśnie Zbawiciela nieustannie była wyrzutem dla kogo? Dla samolubstwa i zepsucia kapłanów. Gdyby oni chcieli pójść za nim, musieliby zrezygnować ze swoich pięknych szat, urzędów, splendorów. I nie chcieli, żeby on tak nauczał i nie chcieli, żeby właśnie uczył tego innych prostych Żydów. Pamiętacie, jak zarzucali mu: dlaczego ty chodzisz do celników, dlaczego do biedaków, jakichś takich niegodnych nauczycieli? Co, bo oni są chorzy. Ich trzeba uleczyć, ich trzeba pomagać. Wy jesteście zdrowi, macie naukę, macie pisma, stosujcie je, wszystko będzie grało. Czyli nienawidzili człowieka, do którego nic nie mieli, nie mogli mu nic zarzucić, tylko był wyrzutem sumienia dla nich. Był jak gdyby takim kamieniem, który mówi, jakby lustrem odbijał: to robisz źle, to robisz źle, to robisz źle. I stał się niewygodny. I od dni naszego Pana aż do dzisiaj zawsze wierni uczniowie Jezusa Chrystusa wzbudzają nienawiść, sprzeciw ludzi, którzy umiłowali drogi kręte, drogi grzechu, i drogami tymi się poruszają. Tak samo u nas pojawienie się braci polskich, Arian, no tolerowali ewangelików, tolerowali reformowanych ewangelików, czyli kalwinów, ich nie tolerowali. Dlaczego? No bo oni to, co czytali w Ewangelii, próbowali zastosować. Skoro wszyscy jesteśmy wolni, równi, no to dlaczego chłop ma na mnie pracować? Jak ja mu dam ziemię, ja też będę pracował i zarabiał na życie własnymi rękami. Czyli zastosowali prawa Ewangelii. Byli znienawidzeni przez wszystkich. Łącznie z tymi właśnie ewangelicznymi, już zreformowanymi kościołami. Bo nie pasowali do tego systemu. Rozsadzali ten system. Mówi: dzielmy się. Jak się podzielić, skoro ja mam pałac, a ten chłop tam mieszka? Ja bym miał tak mieszkać jak chłop? No niemożliwe. Lepiej sobie to zostawię. Dlatego lepiej wyrzucić ten wyrzut sumienia i pozbyć się tych ludzi. Na taką sytuację przygotowuje nas apostoł Paweł w 2 Tymoteusza, 3 rozdziale, 12 wersecie. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, 12 werset mówi tak. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Dlaczego? Możemy powiedzieć, bo przeciwnik, szatan, robi wszystko, żeby królestwo jego nie upadło. A on właśnie swoje królestwo trzyma na tych, na władzy królewskiej, na władzy kapłanów, i w ten sposób podporządkuje sobie ludność, ograniczając ich wolność, podporządkując czy to zabobonami, czy to jakimiś pułapkami, które mając, trzyma ich w niewoli. I przeciwnik, szatan, zaczął kąsać pięty, czyli szkodzić ludowi Bożemu, który pojawił się po śmierci naszego Pana. I prześladowania naszego Pana były kogo? Przez Żydów. Później były kontynuowane po śmierci naszego Pana też prześladowania chrześcijan. No, apostoł Paweł jest tego przykładem. Jechał i dopiero w Damaszku, gdy został oświecony, wtedy zmienił kierunek. Był człowiekiem bardzo wierzącym, tylko wierzył w błędy. Gdy został oświecony, stał się najgorliwszym wykładowcą Słowa Bożego pochodzącego od naszego Pana Jezusa Chrystusa i jego naśladowcą. Później prześladuje Rzym pogański. Wiemy, zaczęło się za Nerona. Wszystko, gdziekolwiek się pojawili ci chrześcijanie, byli prześladowani właśnie przez pogański Rzym. Za to, że nie wierzyli w bóstwa pogańskie, za to, że nie stosowali się do zarządzeń, które były też pogańskie. Byli rozproszeni, prześladowani, pamiętamy, areny spłukane krwią chrześcijańską. I co się stało? Jak gdyby ta krew była nowym zasiewem. Tych chrześcijan przybywało. Byli mocno wypróbowani na każdą możliwość. Byli potrafili zebrać majątki, uciec, żeby uniknąć tych prześladowań, ale nie wyrzekli się naszego Pana Jezusa Chrystusa. I co się stało? W pewnym momencie, widząc szatan, że ten sposób daje odwrotne efekty, zamiast ubywać fizycznie tych chrześcijan, bo przecież ich pali, niszczy, zabija, ich przybywa. Pojawiają się wszędzie, jak gdyby w całej, wokół Morza Śródziemnego i nie tylko. Docierają dalej niż rzymskie legiony. Pamiętam, że granicą Germania, w Brytanii, w połowie mur, do którego dotarł Rzym, a chrześcijanie przenikają dalej. Dlaczego? Bo są otwartymi ludźmi, ludźmi pokojowo usposobionymi, uczynnymi i głoszą piękne prawdy, które ludziom się podobają. I w IV wieku, na początku IV wieku, jest jak gdyby zmiana taktyki szatana. Pamiętamy, cesarz Konstantyn upaństwawia tą religię. Tak jak przedtem prześladowali, powiedział, to będzie teraz religia państwowa. Jest ich tak dużo, tych chrześcijan. I co się dzieje? W jaki sposób uderzył? Skończyły się prześladowania, ale zaczęły się funkcje urzędowe. Do prawdy przychodzili nie ci wyselekcjonowani ludzie, którzy byli gotowi poświęcić życie, ale powiedzielibyśmy karierowicze, którzy przyjmowali Jezusa, ale nie mieli wiary. I przy okazji wprowadzali jeszcze dużo błędów pogańskich do właśnie tej religii. Czyli taktyka osłabić duchowo właśnie chrześcijan. Dać im przywileje, dać im bogactwo, dać im pałace. I tak rodzi się właśnie odstępstwo, potężne odstępstwo, nominalny kościół chrześcijański, który zamienia się później w kościół powszechny, katolicki, który zamiast żyć w zgodzie braci, zaraz ich budować, zaczyna prześladować właśnie innych chrześcijan wierzących. I apostoł Paweł ostrzega nas o tym właśnie w tym drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, od 2-4 wersetu mówi tak. Chodziło tam wcześniej inna myśl, ale później właśnie mówi o nadejściu tego odstępstwa. Apostoł Paweł, drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział, od 2-4. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Czyli dzień pański, na który my też czekamy. Na to wiemy, że duchowe przyjście naszego Pana było, ale czekamy na ten fizyczne działanie tego Królestwa. Też na nie czekamy. I pisze dalej. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej ten dzień, zanim nie przyjdzie co? Odstępstwo. I nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, poddając się za Boga. Niezwykłe właśnie ostrzeżenie apostoła Pawła dla chrześcijan. I w tych trudnym okresie, czyli najpierw prześladowania, a później, skoro prześladowania były skuteczne, dam wam bogactwa. Pamiętacie modlitwę Dawida do Boga? Nie daj mi za mało, żebym nie musiał kraść, i nie daj mi za dużo, żebym nie zapomniał o Tobie. Czyli szatan właśnie tą metodę. Najpierw zgniótł ich prawie do ziemi, a później mówi, teraz dam wam takie bogactwo, że to na pewno was zepsuje. I w tych trudnych czasach, czyli popatrzcie, jesteśmy już w 4. stuleciu, może już w 5, są zawsze ludzie, którzy stoją na straży właśnie prawdy. Co robią? Pielęgnują wiarę w Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Jedyny Jezus Chrystus. A pojawiają się już inni pośrednicy, bardzo wielu pośredników. Uznają powszechność kapłaństwa. Wszystkich wierzących, bez podziału na kler i laikat. Wiemy, że później się ten podział pojawia. Jest to zbudowana potężna hierarchia. Tego w pierwotnym chrześcijaństwie nie było. Stoją na straży niezmienności zakonu jako miernika doskonałości i sprawiedliwości. Nie pozwolą nic wypaczyć z tego, co jest napisane w Słowie Bożym. I uznają Słowo Boże jako jedyną regułę wiary i praktyki. W tym czasie właśnie tacy strażnicy tej prawdy są. I mężnie przeciwko zafałszowaniom występują. Za taki pogląd, za głoszenie prawdy, nazywają ich jak? Kacerzami. Opacznie tłumaczone ich słowa. Przypisywano im różne nieczystości, że czynią. Oczywiście rozsiewając błędne plotki. Ginęli za Słowo Boże dla świadectwa, które złożyli. Prześladowano ich. Nie tylko prześladowani było przez pogan, którzy nie znali Jezusa Chrystusa, ale pojawiło się właśnie to, co wspominałem wcześniej, że bracia w Chrystusie, tylko jedni z nazwy, prześladowali tych prawdziwych obrońców prawdy. Fizycznie. Najpierw właśnie oszczerstwami, nazwami jakimiś dziwnymi, a później posunięto się do karania śmiercią. I w objawieniu, w 6 rozdziale, od 9 do 10 możemy o tym przeczytać. Podsumowanie już, jak gdyby, Biblii, objawienie, gdzie pisze tak. 6 rozdział objawienia od 9 do 10. A gdy zdjął pieczęć piątą, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa. To jest mowa o tych właśnie, którzy życie poświęcili po to, żeby bronić właśnie praw biblijnych. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Kiedy to się stanie? Kiedy to się wreszcie ukróci? W objawieniu właśnie tak pisze. Moglibyśmy wymienić setki takich mężów. Mamy 7 okresów Kościoła, w którym w każdym okresie Kościoła ci mężowie się pojawiali. My tylko o jednej grupie powiemy. Są to Waldensi. Na pewno słyszeliście, kto to są Waldensi. Niezwykli ludzie. No, króciutko sobie powiemy o pochodzeniu. Historia Waldensów jest niesłychanie bogata. Ja korzystałem z prac historyków, którzy żyli na przykład jak, nie wiem, czy powiem dobrze po angielsku, James na pewno powiem dobrze, Willie, nie wiem, tutaj są angliści, więc na pewno tam uszy mi więdną, żył w XIX wieku, umarł pod koniec XIX wieku. Drugim był Thomas Bray chyba. Żył w XVII wieku, początek XVIII. Oni badali historię Waldensów i piszą, że to byli kontynuatorzy Kościoła apostolskiego, zachowujący kluczowe elementy wiary i dyscypliny pierwotnych społeczności chrześcijańskich. Bo gdzie spotyka się jakieś, czy w internecie relacje, one wszystkie mówią, że powstał ten ruch około 1200 roku. A oni mówią, że on powstał znacznie wcześniej. Ci właśnie historycy. Dlaczego tak się dzieje, że wszyscy jak gdyby prą do tej daty, że XII wiek? Okazuje się, że Kościół katolicki rości sobie prawo, że on jest jedynym kościołem, który od apostołów kontynuuje naukę tą chrześcijańską. I ktokolwiek się pojawi i powie, że wcześniej byli przed wami inni, cały czas po prostu torpedują te nauki. Jakiekolwiek świadectwa o Waldensach są tylko z procesów, jakie się odbywały. Są ślady właśnie tych procesów i tam jest mowa. Za chwilę sobie o tym powiemy. Czyli społeczność chrześcijańska, która kontynuowała, jakby pielęgnowała tą naukę od zarania, kiedy powstało chrześcijaństwo. I wiemy, że w starożytnym Rzymie, nie wiem, czy pamiętacie historię Spartakusa, no to jest 70 lat przed Chrystusem jeszcze, także ci niewolnicy, pierwszą ich wersją było uciekać w góry. Trzeba było przejść północne Włochy, wiadomo, że tam przez Rzym jeszcze musieli zahaczyć, ale tam szukali schronienia. Oczywiście zostali zwiedzeni, bo tam Sycylijczycy powiedzieli, że za odpowiednią sumę przewieziemy was z tego bucika na Sycylię i tam sobie później zwiecie. Oczywiście ich oszukali i tam zginęli. Czyli wszyscy prześladowani, podczas prześladowań Rzymu pogańskiego, uciekali w góry. Góry to nie są takie góreczki jak u nas, nawet Tatry, gdzie najwyższy szczyt ma 2400, ale Alpy Koptyjskie, tam jest szereg szczytów, które mają powyżej 3000 metrów. Czyli potężne góry. A między górami są doliny. I ci chrześcijanie uciekali w te góry. Tam się osiedlili. Surowy tryb życia. W górach, wiem, ktoś był, to długie zimy, tylko że to jest bliżej południa, więc w kwietniu już zaczyna śnieg topnieć. Na południowych stronach uprawiali winogrona. Jakieś tam poletka, na których siali. I tam żyli w tych surowych warunkach. I moglibyśmy to określić, te góry Alpy Koptyjskie to są między Grenoble we Francji, sporty zimowe, kto obserwuje, to często są, nawet igrzyska były w Grenoble, i Turyn we Włoszech, czyli północne Włochy i południowo-wschodnia Francja. Tam właśnie, jak gdyby te zbocza Alp wchodzą. Żyją w tych górach, w osiedlach, doskonale sobie radzą. I spokój ich kończy się z chwilą, gdy papieże postanowili dokonać eksterminacji wszystkich ludzi, a nawet całych narodów, które nie chciały im podlegać lub ośmielały się krytykować ich postawę i nauczanie. Wiemy, że 800 rok jest takim kluczowym, kiedy Karol Wielki, chroniąc Rzym przed zagładą, został jak gdyby tak nieśmiało przez papieża ukoronowany. On w ogóle tego nie chciał, ale papież jakby skoczył i ukoronował tego, on go uwolnił, uratował tego papieża, bo wiadomo, że papiestwo miało swój kraj i broniło, miał swoje granice, swoje wojsko, i on uratował ich, i na tej kolacji papież jak gdyby tą czapeczkę włożył, jesteś cesarzem. I od tego czasu rości sobie prawo, że ma władzę nad cesarzami, że może ich koronować, i powiemy, że trwało to, pamiętamy, 1000 lat. 1000 lat. Książęta, które chcieli zostać królami, słali majątki, wozy. U nas mówią historycy, że raz w miesiącu wóz napakowany złotem jechał do Rzymu ze Święto Pietrzem. Jeżeli książę, któryś polski chciał zostać królem, musiał oczywiście za to zapłacić. Komu? Temu, który może włożyć koronę, czyli papieżowi. I tu 800 rok zaczyna się jak gdyby dominacji papiestwa. Zaczynają kontrolować, jak gdyby te macki zaczynają pełzać, i ktokolwiek się sprzeciwił, został zniszczony, starty z ziemi. I ta właśnie macka sięgała do tych dolin alpejskich. Inkwizycja, która pojawiła się w XIII wieku i kończy się gdzieś, no, XVII wiek, można powiedzieć, że kończy się ta inkwizycja, i od tego czasu, od XIII wieku do XVII, na Waldensu, w te góry, w te doliny, było 30 zbrojnych wypraw, powiedzielibyśmy, krzyżowych, krucjat. Czyli jakbyśmy podzielili 30 przez 4, bo są 400 lat, to ile? 7. 7 w ciągu stulecia wypraw. Jedna z największych to była 20 tysięcy żołnierzy. Wyobrażacie sobie, bitwa pod Grunwaldem to były akurat 20-tysięczne armie. To taka wyprawa była w kierunku, żeby zniszczyć właśnie Waldensów. Nie tylko Waldensów, bo w tych górach ukrywali się Albigensi, Katarzy się ukrywali. Tylko czym się różnili Waldensi od Albigensów? Albigensi byli jakich dualistycznym wyznaniem. Oni wiedzieli, że jest, myśleli, że jest dobro i zło na świecie. Stary Testament stworzył szatan, zło. Nowy Testament, dobro, stworzył Chrystus. I ta wiara nie była do końca taka biblijna. Oni się kierowali raczej intuicją, duchem, niż właśnie Słowem Bożym. Waldensi właśnie takimi nie byli. Tym się różnili. I wiemy, że w XIII wieku już przestali prawie istnieć Albigensi, Katarzy, a Waldensi ocaleli. Jeżeli był atak ze strony francuskiej na góry, zbijali dobytek, przenosili się na stronę włoską. Czasami się zdarzały ataki. Papież wysyłał swoich legatów, czyli przedstawicieli, do króla francuskiego i do Sabałckiego, tam książstwo sabałckie było. Atakujecie w tym i w tym dniu, z obu stron tych kacerzy musimy wytępić. I uciekali w różne strony. Z historii wiemy, że docierali na Pomorze, do Polski, do Czech, do Holandii, do Anglii. I wszędzie, gdzie pojawiło się papiestwo, tam było niszczenie indywidualności chrześcijan. Wiemy, że w Anglii, pamiętamy, że Rzym pogański, znaczy Rzym, cesarstwo rzymskie wycofało się gdzieś koło IV wieku, nie mogli sobie tam poradzić. I byli chrześcijanie, którzy nazywali się Iroszkotami. Samodzielne chrześcijaństwo i też ścigał ich Rzym. Albo przyjmiecie nas, albo po prostu zostaniecie kacerzami wyklęci. Wiemy, że Armenia też była długo samodzielnym chrześcijaństwem. Też w górach, gdzieś daleko, na uboczu uchowali się. Wiemy, że w Afryce też były społeczności, które były niezależne od Rzymu. Wszędzie indziej Rzym poprzez inkwizycję, poprzez jednostki państw, których wpływali na tych, na królów, wszędzie tępił wszystkich, którzy cokolwiek chcieli mówić o Słowie Bożym. Idziemy dalej. Ważną postacią w ruchu był, wiemy, Piotr Waldo. Też bardzo ciekawa postać. I w jaki sposób zmienił jak gdyby swoje postępowanie. W historii, właśnie ci historycy, o których wspominałem, mówią, że na wskutek słuchania pieśni na kanwie historii Nowego Testamentu ktoś, pięknie grając na instrumencie, przedstawiał historię Nowego Testamentu. No to jest tak skrótowo. Myślę, że po tej pieśni była też dyskusja, duża rozmowa i w taki sposób Piotr Waldo postanowił sprzedać swój majątek i nie stał się żebrakiem, tylko część majątku poświęcił na tłumaczenie Biblii na język francuski, bo to był Lyon, na język francuski. Popatrzcie, to było jedno z pierwszych tłumaczeń na język ojczysty. Pierwsze, 1170 rok. Czyli nie tak, że rozdał pieniądze i stał się żebrakiem, nie. I resztę pieniążków przeznaczył na działalność misyjną. W parach wychodzili, głosili Słowo Boże. Zgodnie tutaj właśnie z tymi dokumentami historycznymi, źródłowymi, nazwisko Piotra nie brzmiało Waldo, tak jak go słuchamy teraz, ale Waldes lub Waldesis. Tak brzmiało jego nazwisko w tych wszystkich protokołach. A samo słowo Waldenses lub Waldois należy tłumaczyć jako mężowie dolin. Czyli jaka sugestia? Autorzy, niektórzy ci właśnie protestanci mówią, że nie, nazwisko Waldo nie pochodzi od tego, że ktoś się nazywał, bo jak śledzimy na przykład historię tam z tego okresu, z XIII wieku, patrzyłem na papieży. Żaden, tam może dwóch miał jakieś nazwisko, reszta to było na przykład jakiś tam Jerzy z Turynu. Ja tak mówię, nie? No Zbigniew Kubala, nie Zbigniew Kubala, nie, ale Zbigniew z Kędzierzyna. Czyli nie było nazwisk, wtedy nie stosowało się nazwisk. Czyli to był Waldo, znaczy nie, to był Piotr z Lyonu, ale Waldo był jak gdyby przydomek, który posiadł później, łącząc się z grupą chrześcijan, właśnie tych mężów z gór, czyli Waldenses, mężowie dolin. Bo oni stamtąd właśnie byli. I nie siedzieli sobie tylko w dolinach cichutko, ale wysyłali swoich jak gdyby wysłanników w różne strony świata. Po dwóch z reguły. Później sobie dojdziemy, w jaki sposób oni działały w następnym w następnej części wykładu. Czyli ci historycy protestanci mówią, że nie Waldo założył ten ruch, tylko Waldo kontaktując się, znaczy Waldo, Piotr, kontaktując się z chrześcijanami, którzy mu opowiedzieli o Ewangelii, opowiedzieli mu o Słowie Bożym, o Jezusie, o Pawle, o misji jaka jest, o tym, jaki Kościół powinien być, on pod wpływem tej nauki uczynił to, co uczynił, czyli pozbył się majątku, żonę zabezpieczył, zaczął tłumaczyć Słowo Boże. Czyli taka historia, tak podają właśnie ci trzej autorowie, dwaj autorowie, których podałem. Co jeszcze bardzo takiego ciekawego, to Słowo Boże, które zostało przetłumaczone na język właśnie francuski, było bardzo małego formatu, może takiej wielkości. I tutaj Willy, ten właśnie historyk z XVIII wieku, pisze tak. Były to małe, poręczne książeczki, kontrastujące z opasłymi księgami łacińskiej wulgaty. Ta wulgata pisana była pozłacanymi literami, bogato ilustrowana rycinami, z odkładkami ozdobionymi kamieniami szlachetnymi, a które swoim rozmiarem i zdobieniami służyły raczej ku temu, by je podziwiać, a nie czytać. I faktycznie tak było. Zakaz później się pojawił w ogóle czytania Biblii. Jak czytaliście może o Marcinie Lutrze, on będąc 22 lata był, gdy poszedł do zakonu augustianów i dopiero w którymś tam momencie gdzieś znalazł w piwnicy przykutą łańcuchem Biblię. W ogóle nie uczono tego Słowa Bożego. Gdy był na uczelni, uczył się komentarzy do komentarzy. Czyli też nie miał Biblii, tylko komentarze były jakichś tam ojców Kościoła i on komentował te komentarze albo wyjaśniał. Dopiero gdy pierwszy raz zobaczył tą Biblię, nią się zachwycił, zaczął się uczyć greckiego języka i hebrajskiego, żeby ją poznać nie tylko z łacińskiej wulgaty, ale by ją poznać głębiej właśnie z autentycznych pierwszych, jakie były języki, czyli grecki i hebrajski. I tak gorliwie się uczył, że później, gdy prowadził wykłady, na przykład listu do Rzymian, to prowadził przez rok wykłady z listu dla studentów z listu do Rzymian. Czyli no jest to niewielki, kilka rozdziałów przez rok. Badał grecki, mówił jakie wyrazy, tam poznał, że pokuta, znaczenie tego wyrazu, ja go nie pamiętam już, metanoia, tak? On odkrył, że to nie znaczy pokuta, że wyrok od razu, ale znaczy, że to zmiana swojego usposobienia. Czytasz Słowo Boże, poznajesz i zmieniasz swój sposób działania. Dlaczego to zrobił? Bo poznał Biblię. Jeszcze taka ciekawa rzecz, nie wiem, czy też wiecie, że Nowy Testament, będąc w Wartburgu, przetłumaczył od grudnia do marca. 3 miesiące. Kopiści nawet mieli problemy go tak szybko przetłumaczyć. Dlaczego? On go wcześniej studiował. Wszystko z łaciny na grekę tłumaczył i też miał taką fantastyczną rzecz, że chciał tą Biblię przedstawić w taki sposób, żeby najprostsi ludzie mogli ją zrozumieć. Czyli dobierał sens, zachowywał, ale wyrazy, jakie stosował, no czytał, słuchał, jak ludzie mówią. Jak między sobą określają to, to i w taki sposób przetłumaczył właśnie Nowy Testament. Później hebrajski, wiem, jak tłumaczył, to też szedł nawet do Żydów, jak rytualne mieli obrzędy, zabijali czy to cielce, czy jakieś inne zwierzątka, to też chciał zobaczyć, co to jest, jak to po hebrajsku, po co? Żeby przedstawić jak najdokładniej to, co miał na myśli autor Biblii. Dokonał niesamowitych przykładów. A ten przykład co spowodował? Że lud, mówiąc swoim językiem, uczył się czytać i tak powstało państwo niemieckie, bo scalił właśnie ich język Marcin Luther. Z Janem Husem identycznie było. Też w języku narodowym. I tak powstał język czeski z jego ptaszkami, czyli tam literka dodany jakiś tam, tak jak u nas cizi. Też w Czechach też mają takie znaczki, które zmieniają jak gdyby obraz litery. Kto? Czyja zasługa? Właśnie Jana Husa. U nas język polski, czyja zasługa? Czy to jest zasługa kleru katolickiego? Nie. Mikołaj Rej. Kto? Protestant. Protestanci właśnie chcieli lud nauczyć pisać, czytać po to, żeby poznał Słowo Boże i mógł świadomie służyć Bogu. Czyli takie właśnie cele mieli też ci Waldensi. Przeczytamy sobie jeden raport z Carcassonne we Francji. Ruch znany był tam właśnie w tej miejscowości i dokument ten wymienia człowieka o imieniu właśnie Piotr Waldo, którego tak określa. Czyli są te zapisane rzeczy i pisze tam tak. Przeczytam wam fragment tego właśnie raportu. Z Carcassonne, oczywiście raport jakiegoś przedstawiciela Kościoła katolickiego. I pisze tak. Żył w ubóstwie i w ewangelicznej czystości jak apostołowie. Wspomina raport i pisze dalej tak. Czytał Słowo Boże, bardzo często nie rozumiejąc jednakże jego treści. Wskutek tego wzrosła w nim co? Pycha i zaczął uzurpować sobie prerogatywy apostołów, zakładając, że wolno mu głosić Ewangelię na ulicach. Tam pozyskał wielu uczniów, po czym angażował ich zarówno mężczyzn, jak i kobiety, wysyłając ich dalej, aby również głosili. Czyli popatrzcie, jakie słowo? Wrosła z nim pycha. Każdy, kto próbuje postępować według Słowa Bożego, stosuje to Słowo, to pierwszą rzecz, jaką się mówi, że jest pyszny. Bo się sprzeciwia regułom, jakie ktoś komuś narzucił. A on mówi, przecież Słowo mówi inaczej, ja idę za Słowem. A to zarozumialec, a to pyszałek. I tak w takim tonacji jest ta relacja, no przypuszczam, jakiegoś śledczego z inkwizycji, znaczy z Kościoła katolickiego, który pisze ten raport. Z tej relacji widzimy, że waldensi nie zatrzymywali światła Ewangelii tylko dla siebie, ale roznosili ją po rozległych obszarach Europy. Sam Piotr, zwany Piotrem Waldo, około 1217 roku zmarł na terenie, jak myślicie, gdzie? Bardzo blisko nas. No przynajmniej nie, bo ja blisko Czech mieszkam, mam ze 40 km, właśnie w Czechach, na Morawach, zmarł Piotr Waldo. Prześladowany, dwa razy chyba wyklęty, ścigany jakimiś bullami. Przez Alpy, przez Austrię dotarł do Czech. I tam właśnie zakończył życie. Teraz kolejny taki dokument. Też nie słyszałem o nim, dopiero teraz go niedawno odkryłem. To jest Szlachetna lekcja. Znaleziono pismo w języku starogreckim, język, który nie był stosowany we Francji, które opisywało właśnie historię waldensów. Znaleziono je w górach Piemontu, czyli też Alpy, podnóże właśnie Alp. I w piśmie tym znajduje się 479 wierszy. I ja tak króciutko powiem, co tam się znajdowało. Jeszcze jest datowanie. Niektórzy mówią, że jest to rok 1400. Ale tam jest wspomniana data 1100. 1100 w tej właśnie w tej notatce, w tym wierszu, czy w tej księdze. 1100 od urodzenia naszego Pana. Jest taka data. Ja nawet czytałem, nie zanotowałem tego, nie przydrukowałem całego. 1100 lat. Czyli prawdopodobnie dzieło to powstało jeszcze przed tym, jak pojawił się Piotr właśnie z Lyonu, czyli zwany Waldo. Takie pismo, które jest o waldensach. I znajduje się tam od do 50 gdzieś, pisze o końcu świata, później pisze o historii biblijnej, opowiada o nowym prawie, jakie będzie, czyli to, co się spodziewają w tysiącleciu, opowiada o życiu i uczynkach Jezusa Chrystusa, opowiada chwałę wiernego Kościoła chrześcijańskiego. Są też wersety, które mówią o prześladowaniach, o skorumpowanym życiu papiestwa. I na końcu ostatnie gdzieś 50 wersów mówi o skrusze, czym jest skrucha. Taki właśnie skrawek odkryto w górach Piemontu. I dzieło to, drodzy braterstwo, przedstawia nauki wyznawane jak gdyby przez waldensów. I teraz jak wymienię wam te nazwy, dlaczego jest to związane z tą reformacją. One wszystkie są jak gdyby tym, co na podstawie Słowa Bożego, który poznał dopiero na uczelni Luther, przedstawiali wcześniej właśnie ci, którzy to słowo akurat mieli, czyli waldensi. Posłuchajcie. Nauki wyznawane przez waldensów. Podstawą wiary jest wyłącznie Biblia. Wszyscy bez wyjątku powinni ją czytać. Każdy, mężczyzna i kobieta znający Słowo Boże, może nauczać tej nauki, czyli może głosić. Każdy, obojętnie czy mężczyzna, czy kobieta. Nabożeństwa mają być prowadzone w języku codziennie używanym, zrozumiałym dla wszystkich. Czyli nie po łacinie, nie z kraweczki Słowa Bożego, tylko całe i w języku zrozumiałym dla tych, którzy jej słuchają. Jakbym ja do was mówił na przykład po łacinie, wynieślibyście coś z lekcji? Nic. Dlatego język zrozumiały. Głosili, że wiara jest darem od Boga. Czyli jest to łaska, którą Bóg obdarza, że ktoś ma takie serce czułe, że jest w stanie przyjąć nauki właśnie Jezusa Chrystusa i pójść za Jezusem. To jest dar od Boga. Głosili, że wszelkie odpusty są czym? Oszustwem. Popatrzcie kiedy, waldensi. XI wiek. Czyściec jest wymysłem chciwych pieniędzy kapłanów, a wszystkie działania na rzecz spokoju dusz zmarłych są zbędne. To był wielki interes. Odpusty to był wielki interes. Powiemy sobie też później. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. XI wiek. Reformacja, Lutra dopiero XXV. Wiemy, że po drodze jeszcze był inni, którzy o tym mówili, ale nie byli słyszani. Świętych, a propos świętych, w kościele obecnym jest katolickim, są pośrednikami. A oni mówią, świętych należy co? Naśladować. Ale nie wolno ich czcić, gdyż cześć należy się jedynie Bogu. Wszystko inne jest bałwochwalstwem. Dalej, Kościół rzymski sprzeniewierzył się tradycji apostolskiej i nie ma żadnej władzy od Boga. Jedynym sakramentem jest co? Chrzest i Wieczerza Pańska. Bliskie nam to? Jedyne sakramenty, jakie są. Chrzest i Wieczerza Pańska. Chrzest nieświadomego dziecka nie ma znaczenia. Czyli to musi być świadomy chrzest, świadoma decyzja. Waldensi znani byli z nienagannego postępowania, co stało się treścią złośliwych zarzutów ze strony wrogów. Szlachetna lekcja, właśnie ten utwór, zawiera taki opis. Jest króciutki opis, zacytuję wam ten opis, gdzie jest lekką taką, no sami zresztą uchwycicie. Przeczytam. Jeśli jest człowiek, który pragnie miłować Boga i bać się Jezusa Chrystusa, który nie oczernia bliźnich, nie bluźni, nie przeklina, nie kłamie, nie cudzołoży, nie zabija, nie kradnie, nie mści się na swoich wrogach, to mówią o nim, że jest waldensem i że godzien jest śmierci. Pisze ta notatka, że tak, w taki sposób szlachetnego człowieka. I teraz widzimy to kąsanie? Tak jak Abel zabił Kain, znaczy Kain zabił Abla, identycznie. Nie miał nic przeciwko niemu. Złość, która była w nim, spowodowała, że jego uczynki były złe. Tak jak Jezusa. Mieli powód zamordować? Nie. Był taki, jak tutaj wymieniany. Dobry, uczynny, serdeczny, przyjacielski, rozjaśnia wiele rzeczy. Zabili go, godnie śmierci. Identycznie z nimi. Nie przeklinali, nie kradli, starali się prawie żyć, pomagali wszystkim, którym się dało. I nauka właśnie tych waldensów była śmiałym wyzwaniem dla papiestwa. Zatem nie musimy się dziwić, że to właśnie ta instytucja podjęła zdecydowaną walkę przeciwko nim i wpływom, jakie wywarli oni na całą Europę. Zdecydowanie. Dlatego 30 wypraw krzyżowych, jakby krucjat przeciwko waldensom. Jeszcze tam miałem taki, no nie zanotowałem tego, jakie były nagrody dla tych, którzy poszli na taką wyprawę, bo to zawsze było za coś. Odpust zupełny. Dla tych biednych, tych masach, mówi, co ukradniecie jest wasze. Jeżeli mieliście wobec nich jakiś dług, wszystko wam przypada, bo to są kacerze, nic im nie oddajecie. Wszystko, co zostaniecie w ich domostwach, wszystko jest wasze. I to była motywacja dla tych, którzy właśnie szli w tych armiach i zdobywali właśnie te ich domostwa. Teraz, jak wyglądało przygotowanie do służby? Też bardzo ciekawe informacje. Podstawą oczywiście nauczania było Słowo Boże. Szkoła biblijna, gdzie uczono tekstów biblijnych, znajdowała się w końcu doliny Angrobna. Taka nazwa włoska, tam nawet teraz można przyjechać. Kiedyś prowadziła tylko taka wąska dróżka do tej doliny. Czasami widać, jak jest wąska dolina, później się rozszerza i piękny krajobraz się, czasami jezioro, czasami jakieś zbocza. I tam właśnie taka wąska droga prowadziła, że dwa konie obok siebie nie mogły pójść. I dlatego była taka, no, bezpieczna. Bo cokolwiek się pojawiła armia, to tak jakby się sączyła nawet 18 tysięcy, to mogli nawet tydzień tam przechodzić przez tą, a jeszcze z tobołami. Łatwo ich było też z góry jakieś kamieczki puścić i zdziesiątkować. I mieli też czas na ucieczkę właśnie i często uciekali właśnie z tego miejsca. I tam była w tej dolinie znajdowała się jaskinia. Potężne jaskinie, oni znali te jaskinie, a w tych jaskiniach kamienne stoły, przy których właśnie ci adepci, uczniowie się uczyli. Do dziś można je zwiedzać. Teraz jest tam szeroka... Byliście na równicy. Nawet teraz, jeżeli chcecie tam dojść, to trzeba się wspinać. Mimo, że to są górki 700 metrów, łagodne, zarośnięte, jak skaliste, jeszcze zbocza. I tam właśnie... Był ktoś z was tam na tej równicy? Tak? I kamyczek. XVII wiek, gdy były takie prześladowania właśnie, kontrreformacja w Polsce, no to oni zewsząd zbierali się tam. Było ciężko dojść, tam ich nie odkryli. Wymykali się spokojnie z domostw i widzimy tam kamień z tą wyrytą Biblią. I podobnie oni. Uciekli w góry i tam spokojnie sobie żyli. I kształcili. I przy takich kamiennych stołach uczyli się właśnie ci studenci. Co jeszcze ciekawego? Wszystkie domy, jakie znajdowały się w tej dolinie, były z kamienia. Czyli jakie mieli materiały? Kamień i drzewo. Było tego pod dostatkiem, bo tam świerki piękne rosły. I nawet dachy budowali z kamienia. Są pokazane na zdjęciach, oglądałem slajdy. Przepięknie teraz to wygląda, ale kiedyś oni tak mieszkali. Wszystko kamienne. I kształcili swoich nauczycieli. Tych, którzy wychodzili na misję. Oni musieli szczególnie mieć cechy. Raz odwagę, dwa znajomość Słowa Bożego. I nazywali się Barbe. Wiecie, co to znaczy? Nie ojcze, jak w kościele katolickim, ale wujku. U nas też w naszej społeczności często z naszych braci mówi się wujku. Nie wiem, że to nie jest wujek, ale mówi się do niego. Lub bracie i siostro, nie? Oni nazywali się Barbę. Oczywiście wiedzieli, że w Biblii powiedziano, nikogo nie nazywajcie ojcem, więc i nazywali Barbę. I ci Barbę się kształcili w pewien sposób. Przez pierwsze 2 lata kandydaci uczyli się na pamięć Ewangelii i listów apostolskich. Oprócz tego, że się uczyli, przepisywali. Wiem, że ci uczniowie spływali z różnych stron Europy. Z Czech spływali, ze Szwajcarii, z Francji. W swoich językach przepisywali te urywki, skrawki lub całe właśnie Ewangelie po to, żeby uczyć następnych. Czyli 2 lata mieli na to czasu, bardzo dużo. Później przez następne 2 lata od doświadczonych właśnie tych wujków uczyli się sztuki prowadzenia rozmów z różnymi grupami społecznymi. Czyli albo idą do wioski, albo do miasta. Uczyli się też języków, wiedzieli, że te języki są różne. Chcieli posiąść umiejętność rozmawiania z ludźmi. Poza tym musieli się bardzo strzec. Jeżeli kogoś złapano wtedy z fragmentem Słowa Bożego, no to zaraz rozpalali, jak to mówią, jej dowcipnie grillowali. Spalili od razu. Nie, dowcipnie było straszne. Jeżeli się dowiedzieli, że ktoś mówi o Ewangelii, coś tam nie takiego jak trzeba, badania, tortury i śmierć. Ciekawy przypadek właśnie od tych historyków, że z chwilą, gdy rozpoczęła się reformacja, w 1530 roku 2 braci z Waldensów, z gór, nie wiem czy ze strony francuskiej, czy z włoskiej, z Tyrolu, przyszli do Szwajcarów, do Szwajcarii. Tam już wiadomo był ten 15 lat, odkąd, nie, 13 lat. Już tam protestantyzm się szerzył, przyszli i chcieli się dowiedzieć, co to jest, kim oni są. Powiedzieli, kim oni są, powitali ich jak braci. I wracając z powrotem do tych swoich dolin, jednego spalili. Albo znaleźli jakiś dokument, który o tym świadczy, albo jakiś szpieg powiedział, że to jest właśnie Walden, spalili go po drodze. Jeden tylko dotarł z wieścią do tych dolin. Czyli popatrzcie, jak ich mocno prześladowali, jak oni musieli się pilnować na każdym kroku. Oni też na uczelniach studiowali, to byli bardzo światli bracia. Czyli mamy już 4-5 lat. 4 lata. 4 lata, gdy powiedzieliśmy studiów, nie? 2 lata Ewangelię, później sztuka rozmawiania, następnie 3. stopień. 3 lata ze starszym wujkiem udawali się w podróż ewangeliczną, w różne miejsca. I tam nie tylko teoria, ale praktyka. Trzeba było rozmawiać, pomagać. I jest to apostolskie. Pamiętamy apostoła Pawła? Pierwszy zbór Filipia. Pamiętamy, jak przyśniło mu się kiedyś w nocy i taką instrukcję, tam w Filipii, udaj się do Filipii, bo tam są osoby zainteresowane. Apostoł Paweł przepłynął, bo to jest Morze Egejskie, dzisiejsza Turcja, przepłynął do Grecji i Filipia, pierwszy zbór. I tam rozmawiał właśnie z kobietami, przedstawiał Ewangelię, bardzo ciepło przyjęty. I później, jak to się mówi, młodzież mówi z buta, czyli do Tesaloniki. No tam 70 kilometrów. Marsz. Z Tesaloniki wędrował dalej 70 kilometrów. To było właśnie głoszenie. I takim sposobem też oni się poruszali. Pieszo, po górkach, tu mieli, wiedzieli, tu jest jakiś znajomy, tam możesz się udać, tu jest pewny człowiek. Temu przedstawili, rozmawiając w mieście, też wyczuwali, komu mogą tą Ewangelię przedstawić. I 3 lata taki młody adept, który chciał zostać wujkiem, wędrował ze starszym wujkiem, który mu przedstawiał te różne rzeczy. Czasami kończyło się to tragicznie, obaj ginęli, obaj zostali torturowani lub w inny sposób się coś stało. Oprócz tego, tej nauki jak gdyby teologicznej, praktyki teologicznej, mieli też sztukę uczenia się różnych przydatnych zawodów. Pamiętamy apostoła Pawła, co umiał? szyć namioty. I to doskonale. Ktoś powie, co tam namiot szyć, no wielka rzecz. W tym czasie to był jedyny wędrówka, jedyny sposób przenocowania. Rozkładało się taki namiocik na trzech palikach, no ale trzeba było to uszyć. Apostołowie to robią. Identyczna metoda. Uczyli się, czy to budować dachy, czy to domy, czy kopać studnie. No ja mówię takie praktyczne. A najważniejsze, uczyli się medycyny. Medycyny, żeby pomagać ludziom. No teraz mamy szpitale, przychodnie, ale jeszcze 200 lat temu, czy 150, tego nie było. Więc jak leczono? Leczono w jakiś sposób. Gdzie znajdowała się ta nauka? Największa medyczna nauka w XI wieku. Gdzie ona się znajdowała? Turcja obecna. Arabowie mieli niezwykłą wiedzę medyczną. Dopóki nie nastał tam islam, wcześniej jeszcze 600, który zniszczył, podobnie jak kler katolicki niszczył wszelką wiedzę, w przeróżne kraje, Hiszpania, Francja, Włochy, Śląsk, Pomorze i Polska. Wiemy, że wtedy była Polska, Pomorze było osobnymi państwami, jak gdyby. Książęta pomorscy rządzili. Wspaniali bracia, niezwykli bracia. Biblia, religia, kształcenie, pomoc, misja. To były ich właśnie czynności. Będziemy już kończyć. I drodzy braterstwo, mimo tak wielkich prześladowań, ruch Waldensów przetrwał do dzisiejszych czasów. Jest ich, gdzieś tak liczą, około 100 tysięcy. I połączyli się z nurtem ewangelicznym reformowanym, czyli z kalwinizmem. Tam jeden właśnie Waldensów był kuzynem właśnie Kalwina. Tłumaczył m.in. Biblię na język francuski. Już jako dalsze przykłady. I kiedy on się pojawia? Kiedy ten ruch się uwypukla? Właśnie XI wiek. Kiedy zaczyna się mocne odstępstwo w Kościele katolickim. Kiedy wychodzą bulle, które mówią o zakazie czytania Słowa Bożego. O zakazie tłumaczenia na języki ojczyste, języka Biblii. Zamiast głoszenia Słowa Bożego w języku powszechnym, używany przez ludzi, wprowadzono obowiązek udziału w obrzędach odprawianych w niezrozumiałym języku po łacinie. Nie wiem, ja byłem katolikiem i jeszcze w latach, jak byłem małym chłopcem, to gdzieś 68, 69 rok dopiero wprowadzono nabożeństwa po polsku. Tak to było wszystko po łacinie. Od początku do końca cała msza była w języku łacińskim. Także w zasadzie ludzie nie wiedzieli, o czym mówi ten ksiądz. Pieśń śpiewana po polsku i kawałek, fragment Ewangelii był czytany. Dopiero po Soborze Watykańskim II Jan XXIII wprowadził ten język ojczysty do ceremoniału mszy. Tak to przez wieki tylko po łacinie. Wyobraźcie sobie coś takiego? No to jest niewyobrażalne. Nakaz. Biblię uznawano za księgę zakazaną, a za jej posiadanie groziła śmierć na stosie. Tak jak mówiłem, znaleziono fragment Słowa Bożego u takiego wędrującego głosiciela Ewangelii Waldensa. Proces i od razu palenie. W miejsce wiary Kościół w skuteczność doskonałej ofiary krzyża, złożonej raz na zawsze bez bezgrzesznego naszego Pana Jezusa Chrystusa, wprowadzono wiarę w skuteczność ofiary czego? Mszy. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś wypowiedź prymasa tysiąclecia Wyszyńskiego, który powiedział do adeptów, kapłanów, wy macie większą moc niż Jezus. Dlaczego? Bo jesteście w stanie sprowadzić Go w trakcie mszy do jako ciało Jezusa Chrystusa. Wy macie taką moc, większą niż Bóg. Jesteście w stanie Go sprowadzić. Czyli bluźnierstwo. I właśnie Waldensi temu się sprzeciwiali. W miejsce Jezusa, jako arcykapłana na wieki ustanowionego przez Boga, powołano katolickich kapłanów sprawujących ofiarę mszy. Czyli ofiara Jezusa nie wystarcza. Musi być dodatkowa ofiara. Co dnia, co setki dni te ofiary są powtarzane. Mocą właśnie tego kapłana. Ostatecznie papież Bonifacy VIII ogłosił w 1302 roku, że rzeczą konieczną do zbawienia jest poddanie się po zwierzchnictwo biskupa Rzymu. Czyli chcesz być zbawiony, musisz się poddać po zwierzchnictwo biskupa Rzymu. Czy coś wam to nie przypomina? Właśnie sekty na tej podstawie działają. Musisz się podporządkować regulaminowi naszemu, bo inaczej nie zostaniesz zbawiony. I tak sobie zażyczył w 302 roku Kościół katolicki. Jeżeli się nie podporządkujesz, jesteś stracony, idziesz do piekła. Czyli straszak. Wszelkie dyktatury, wszelkie reżimy działają na strachu. Stworzenie różnych takich rzeczy, które powodują, że ludzie się strasznie boją. Luter się tak bał, że u nich zwyczaj był u Augustianów, że co piątek kładziono się krzyżem i oni zbiorowo mówili, że zgrzeszyli. Luter szlochał, płakał, bo ciągle go prześladował, że on nie jest w stanie się uwolnić od grzechu. Myśli jakieś mu przychodziły do głowy. Katował się tym do takiego stopnia, że był chudy jak szczapa. Mdlał. Tylko dlatego, żeby stać się takim, żeby być podobnym choć troszkę, żeby doskonałym, żeby móc być, stanąć przed obliczem Boga. Nie był w stanie tego zrobić. Jego Staupitz, jego przełożony mówi, co ty robisz? Nie możesz tak robić, nie będziesz doskonały. Jezus był, spójrz na krzyż, to jest jego ofiara, on ci pomoże. Czyli oni dobrze myśleli, tylko że mieli stanowiska, bali się tego pozbyć. I gdy odkrył właśnie, że przez łaskę jest zbawiony, to jak gdyby pękło w nim, rozradował się, jak skowronek się czuł. Czyli tak, a ci właśnie waldensi od początku, wcześniej jeszcze, te nauki kultywowali i je mieli. Z taką radością mogli maszerować po górach, ryzykować utratę życia, żeby wytrwać przy tym, co daje Bóg. Żyli skromnie, bo w górach nie żyje się dostatnio. Gdy ich napadano, jeden był taki, tych napadów kilka jest opisane, w 1400 roku. Zima to jest bezpieczna w górach, a legat papieski postanowił zaatakować ich zimą. Gdy oni zobaczyli zbliżające się z wojska, mamy, dzieci, całe zgromadzenie uciekło w góry i tam w górach została ich strasznie mroźna noc. 50 dzieci z matkami zamarzło. Czyli takie były straty, byli w stanie ponieść po prostu ofiary, żeby tylko utrzymać się przy Słowie Bożym. Bo dla nich to było radością. Na koniec chciałem jeszcze wrócić już do teraźniejszości. W tym miejscu, gdzie jest ta jaskinia, gdzie jest ten wąwóz, w którym byli właśnie waldensi, stoją teraz dwa kościoły. Kościół waldensów i niedaleko stoi kościół katolicki. I tam widać tą różnicę, jakie były cele obu wyznań. Kościół rzymskokatolicki, coś nam znajduje, potężny obraz Marii Panny i napis Wspomożycielka grzeszników. Tak jest. Kościół katolicki tak wierzy. No teraz jest, to już nie wiadomo, kto, czy jest chrystocentryczny, czy mariocentryczny. Od Jana Pawła II bardzo szczególnie. Czyli taki stoi kościół. A obok stoi kościół waldensów i co tam pisze? Jest taki napis. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Mają też swoje godło. Nie wiem, czy znacie godło waldensów. Granatowe tło, czyli noc. Biblia taka otwarta. Światło świeczki, które daje jasność. I 7 gwiazd. 7 okresów kościoła, które też jasno świecą. Dla nas ten symbol jest czytelny. I życzę, drodzy mi braterstwo, żebyśmy, chociaż nie jesteśmy tak mocno prześladowani, ale żebyśmy też potrafili właśnie wykrzesać takiego ducha, jak ci właśnie waldensi, którzy byli wzorem i kultywowali i byli pierwszymi reformatorami. Bo reformacja, co to oznacza? Jest przeciwieństwo deformacji. Deformacja to jest zdeformowany nauka Jezusa Chrystusa przez Kościół ten, który rościł sobie prawo, tak jak pisał apostoł Paweł, do wywyższenia się ponad Boga. A oni tą deformację prostowali. Czyli co? Robili reformację.